Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczęść Boże. Rozpoczynamy konferencję, którą poprowadzi Tadeusz Kutrzeba pod tytułem Prześladowanie chrześcijan na świecie, jak możemy im pomóc. Tadeusz działa w organizacji Open Doors, która pomaga prześladowanym i oddaję głos prowadzącemu.
Szczęść Boże, jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj Wam troszeczkę opowiedzieć o Kościele prześladowanym i postaram się zaprezentować właśnie działalność organizacji, z którą już współpracuję od 1,5 roku. Zaraz udostępnię ekran. Ok, czy widać pierwszy slajd?
Tak, prześladowanie chrześcijan na świecie.
Aha, dobrze, super. No i właśnie temat, który chciałbym dzisiaj przedstawić, prześladowanie chrześcijan na świecie. Jak ta sytuacja na świecie wygląda? Jaka jest ta rzeczywistość, w której chrześcijanie, z którą chrześcijanie się muszą zmagać na świecie w różnych miejscach? I też nie tylko to chciałbym, żeby miał aspekt taki informacyjny, ale żebyśmy się mogli zastanowić, czy możemy coś z tym zrobić, czy możemy im jakoś pomóc. I teraz... No, zacznijmy od Pisma Świętego, od tego, co na kartach Ewangelii właśnie zostawili nam ewangeliści i zobaczmy, że Święty Jan na przykład pisze na kartach właśnie swojej Ewangelii. Kiedy Jezus prowadził działalność publiczną, miało miejsce wiele cudów, wiele dobrych uczynków, które Jezus właśnie w swojej działalności zrealizował i tutaj ewangelista pisze o takim wydarzeniu, kiedy Jezus uzdrowił pewnego człowieka. Człowieków odszedł, doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. I co jest tutaj charakterystyczne, że Jezus doświadczył prześladowania, ale nie bezpośrednio dlatego, że uczynił dobry uczynek, ale że uczynił to w szabat, czyli konkretnie naruszył jakoś zwyczaje, naruszył jakoś reguły tej społeczności, w której się znalazł. I de facto to jest taki też, myślę, schemat prześladowań, który jest cały czas obecny od praktycznie 2000 lat, że chrześcijanie z założenia no, czynią dobrze, ale to, co czynią, jest w jakiejś sprzeczności czasami właśnie z lokalną społecznością, w której się znajdują, no i doświadczają prześladowań. Jezus nas o tym uprzedza, że skoro nie jesteśmy właśnie więksi od swego Pana, to właśnie mówi, jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. No i jak to wygląda tak syntetycznie na świecie? Różnie się szacuje liczbę chrześcijan. Tutaj jedne z danych, do których dotarłem, to mówią o liczbie no, ponad 2 miliardy chrześcijan. I ta mapka tak mniej więcej szacunkowo właśnie obrazuje kraje, gdzie chrześcijaństwo jest religią dominującą. No, charakterystyczny jest taki tutaj pas północnej Afryki, południowej Azji i ta mapka się w jakiś sposób właśnie tutaj dopełnia z tą mapką, którą tutaj jako organizacja co roku upowszechniamy, tak zwany Światowy Indeks Prześladowań. No, w sposób dosyć naturalny jest tak, że te kraje, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, w tych krajach się spotykają z największymi prześladowaniami, ponieważ te kraje, gdzie jest ich mniej, tam dominują na przykład takie wyznania jak islam, takie wyznania jak buddyzm czy hinduizm. No stąd też właśnie te mapy się jakby tak uzupełniają. I tutaj jest lista 50 krajów, gdzie te prześladowania są największe. Od lat liderem tego rankingu była Korea Północna, no, która wyznaczała jak gdyby taką no, bezwzględną skalę prześladowań największych na świecie de facto i to się mierzy takim jakby czynnikiem, że za sam fakt posiadania Pisma Świętego w Korei Północnej grozi kara śmierci, a cała rodzina takiej osoby może być skazana na długoletnie więzienie bądź też zesłana do obozu pracy na przykład. I w ubiegłym roku sytuacja się zmieniła o tyle, że Korea Północna jest teraz na drugim miejscu, ale to nie dlatego, że tam się sytuacja poprawiła, natomiast dlatego, że w połowie sierpnia ubiegłego roku nastąpił przewrót w Afganistanie. I Afganistan jest teraz numerem jeden, jeśli chodzi o właśnie prześladowania chrześcijan na świecie. W Korei Północnej sytuacja jest nadal bardzo zła. No aż trudno sobie wyobrazić, czego chrześcijanie mogą doświadczać w Afganistanie, skoro jest tam sytuacja jeszcze de facto trudniejsza niż właśnie w Korei Północnej. I do takich krajów jak właśnie Afganistan, Korea Północna w ogóle jest bardzo ciężko dotrzeć też z jakąkolwiek pomocą. Samo dotarcie do Korei Północnej zajęło około 20 lat. Przez Kościół Podziemny w Chinach te kontakty były nawiązywane. No dzieje się to w wielkiej konspiracji. Ci ludzie są narażeni na olbrzymie niebezpieczeństwo. Kiedy nastąpił przewrót w Afganistanie, no praktycznie też no, kraj został zupełnie odcięty od cywilizowanego świata. Zupełne embargo informacyjne i ci ludzie są w ogromnym zagrożeniu. Organizacja stara się monitorować, na ile jest po prostu w stanie tą sytuację w różnych krajach. Natomiast chciałbym przedstawić też taki rys historyczny, skąd w ogóle się ta działalność wzięła. Może niektórzy słyszeli o organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest to organizacja na przykład, która też zajmuje się pomocą. Natomiast organizacja Open Doors jest to organizacja osobna, chociaż de facto faktycznie potrzeby są tak duże, że przydałoby się jeszcze kilka takich organizacji, które by po prostu taką pomoc mogły nieść, bo potrzeby naprawdę są ogromne. I zaczęło się od jednego człowieka, który w 1955 roku pojechał z Holandii za tak zwaną żelazną kurtynę, ponieważ wtedy Europa dzieliła się zasadniczo na kraj, na blok zachodni i wschodni, czyli kraje zachodu kapitalistyczne, właściwie utożsamiane z takim wolnym światem, i za tą żelazną kurtyną, która była na granicy między zachodnimi a wschodnimi Niemcami, były kraje komunistyczne. No zupełnie wtedy inaczej rzeczywistość wyglądała, w sensie też obiegu informacji, nie istniał internet, zupełnie inaczej te środki przekazu funkcjonowały, stąd też no, jedną z najbardziej wiarygodnych metod uzyskania informacji było po prostu pojechać gdzieś w dane miejsce i zobaczyć na własne oczy, jak dana sytuacja wygląda. I stąd też właśnie pewien taki bardzo zaangażowany w ewangelizację Holender, zwany bratem Andrew, wybrał się na Kongres Młodzieży do Polski i ze zdumieniem stwierdził, że pierwsza rzecz, że ludzie wierzący w Polsce są, zobaczył właśnie, że kościoły jak najbardziej są pełne, ale że osoby wierzące doświadczają trudności, które by do głowy nie przyszły ludziom z Zachodu. Chodziło na przykład przede wszystkim o dostęp do Biblii, do Pisma Świętego. I działalność właśnie Open Doors, a właściwie wtedy to jeszcze nie było mowy o takiej nazwie, po prostu to była oddolna inicjatywa pojedynczego człowieka, rozpoczęła się od dostarczania Biblii, de facto od przemytu Biblii, ponieważ w wielu krajach to była działalność po prostu nielegalna. I tak jak tu widać na slajdzie, po lewej stronie archiwalne zdjęcie, takim starym Volkswagenem Garbusem właśnie brat Andrew tę Biblię przewoził do różnych krajów bloku wschodniego. Szybko się okazało, że potrzeby są no, przekraczające możliwości jednego człowieka, stąd też rosnąca potem liczba współpracowników, którzy wokół niego się zaczęli gromadzić. I tak przez lata, tutaj właśnie współczesne zdjęcie brata Andrew, również historia jego spisana tutaj w postaci właśnie książki, jak kształtowały się początki jego działalności. Obecnie Open Doors jako organizacja ma biura w 25 krajach świata. W Polsce jest biuro od 12 lat i struktura działalności jest taka oparta na dwóch filarach. Jeden to jest właśnie filar taki dotyczący tych biur, które działają w krajach, gdzie jest generalnie sytuacja chrześcijan dobra, gdzie można prowadzić taką działalność też edukacyjną między innymi. I drugi filar to jest działalność tam, jak gdyby za linią frontu, czyli w tych krajach, gdzie faktycznie są prześladowania. I jest tak, że w krajach, gdzie te prześladowania są, są osoby, które współpracują właśnie z Open Doors, przekazują informacje, jak sytuacja w danym miejscu wygląda i są takim łącznikiem między tymi lokalnymi wspólnotami, a biurami, które starają się właśnie reagować na te potrzeby, które są w terenie, no i w miarę możliwości jakoś te potrzeby zaspokajać poprzez różne formy pomocy, o której też szerzej dalej powiem. Formy niesienia pomocy. Liczba chrześcijan, którzy są na świecie prześladowani, jest szacowana na około 360 milionów. Czy to dużo, czy to mało, no wszystko zależy jakby z czym to zostawić, jak to porównać. I też określenie właśnie, że ktoś jest prześladowany, są różne formy tych prześladowań, też jest płynna jak gdyby granica czasem między dyskryminacją a prześladowaniem. Na przykład kraje Europy Zachodniej nie są na tym indeksie krajów najbardziej prześladowanych, aczkolwiek no, myślę, że zdajemy sobie sprawę, że sytuacja tam się pogarsza. No, przede wszystkim jest to związane z imigrantami ze świata islamskiego, stąd też czasami jakieś ataki na świątynie, też takie przejawy dyskryminacji chrześcijan w życiu publicznym, jeśli chodzi o na przykład noszenie symboli religijnych w miejscach pracy. Natomiast no, Open Doors się tutaj koncentruje na już takich bardzo jaskrawych formach prześladowania, przyjmujących na przykład formę agresji fizycznej czy jakiejś presji ekonomicznej. W praktyce to na przykład wygląda tak, że w krajach muzułmańskich, jeżeli dana osoba wychowana w wierze muzułmańskiej na przykład spotyka się z kimś, kto przekaże jej wiarę w Jezusa Chrystusa i zacznie się modlić, czytać Pismo Święte, jest to związane z ogromnym ryzykiem i się naraża na ostracyzm właśnie w najbliższej rodzinie, w tym kręgu kulturowym. Porzucenie islamu jest traktowane jako niemalże zbrodnia, jako okrycie rodziny hańbą i jest to związane z szeregiem różnych konsekwencji, czyli na przykład również może lokalna społeczność bojkotować taką osobę, jeżeli prowadzi jakiś sklepik. Ludzie z dnia na dzień mogą tam przestać właśnie kupować i stąd właśnie konieczność często pomocy materialnej. Jeżeli takie osoby właśnie nawracające się będą pod taką presją, to bez pomocy z zewnątrz no bardzo, bardzo ciężko im po prostu jakoś tą sytuację przetrzymać. Aczkolwiek i tutaj jest na pierwszym miejscu modlitwa i nie bez przyczyny właśnie taka pogrubiona i na pierwszym miejscu właśnie wyszczególniona, ponieważ jak elementem działalności właśnie biur Open Doors są też wyjazdy do krajów, gdzie są prześladowania. Ja jeszcze nie miałem okazji być tak w terenie, ale to ze względu, że pandemia tutaj bardzo zaburzyła też możliwości podróżowania. Natomiast koledzy, którzy są dłużej, są już od kilku lat, właśnie wspominają, że kiedy spotykają się z tymi ludźmi w tych krajach, na przykład jak Korea Północna, Republika Środkowoafrykańska, Irak czy Egipt, kiedy się spotykają z chrześcijanami, to jedno z pierwszych pytań, jakie oni zadają, czy wy się za nas modlicie? Po prostu oni są często jak taka samotna wyspa na wielkim oceanie, który zalewa jakby tą wyspę i często tak się czują zupełnie opuszczeni. Stąd świadomość tego, że ktoś się za nich modli, że ktoś o nich pamięta, jest dla nich niezwykle istotna. Inne formy pomocy to nadal właśnie dostarczanie Biblii. Jest wiele miejsc, gdzie po prostu te Biblie w ogóle nie są w żaden sposób drukowane, gdzie jest penalizowane posiadanie Biblii. Również szkolenia, czyli na przykład też miejsca, gdzie jest po prostu duży analfabetyzm wobec tego. No, samo dostarczenie Biblii też nie rozwiązuje sytuacji, ponieważ tych ludzi najpierw należy wyedukować, żeby byli w stanie tą Biblię przeczytać. No i pomoc materialna. To się wiąże, tak jak wspomniałem, na przykład czasami z koniecznością zmiany profilu działalności danej osoby, kiedy jej na przykład biznes jest jakoś bojkotowany przez lokalną społeczność, konieczność na przykład zmiany miejsca zamieszkania, co też się wiąże z pewnymi kosztami, bądź też rzeczy związane z atakami na świątynię, czyli konieczność na przykład odbudowy danej świątyni, jeżeli jest jakoś zniszczona w wyniku różnych ataków. I pomoc prawna, co jest związane z tym, że często bywa tak w takich krajach, zwłaszcza gdzie te prześladowania są ekstremalne, jak na przykład Indie, gdzie jeżeli są dokonane ataki na chrześcijan, to policja na przykład odmawia przyjęcia takiego zgłoszenia, bądź też system prawny jest tak skonstruowany, że gromadzenie się na modlitwie, praktykowanie wiary jest traktowane jako przestępstwo, stąd ci ludzie trafiają do więzień, często na długoletnie wyroki. No i tutaj jest bardzo istotna jakaś pomoc prawna, wywieranie jakiejś, powiedzmy, też presji takiej międzynarodowej, nagłaśnianie tego, żeby opinia publiczna stwarzała właśnie jakiś taki nacisk. Aczkolwiek no, jest wiele spraw, które w ogóle się do mediów nie przedostają. To nieliczne są takie sytuacje, jak może pamiętamy kilka lat temu przypadek Aishi Bibi w Pakistanie, która za zadanie pytania tylko właśnie, że co Mahomet uczynił dla muzułmanów, że Jezus za ludzi umarł, że właśnie za nich poniósł śmierć na krzyżu, a już tylko takie neutralne de facto pytanie o to, co uczynił Mahomet, już spowodowało tutaj ogromne represje, a wiele jest takich przypadków, o których nie usłyszymy, nie dowiemy się z mediów. I stąd też działalność Open Doors, polegająca na tym, że staramy się jako pracownicy docierać wszędzie tam, gdzie są ludzie wierzący. W sensie organizacja ma wymiar międzywyznaniowy, to znaczy koncentracja jest na pomocy ogólnie chrześcijanom, bez względu jakiej są denominacji. No, dla buddystów, hinduistów czy muzułmanów właśnie to jest bez różnicy denominacja. Wspólnym mianownikiem jest to, że chrześcijanie się modlą, czytają Pismo Święte, wyznają Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stąd też w organizacji są i protestanci, i katolicy. Ja jako rzymski katolik docieram do wspólnot katolickich, do kościołów katolickich, właśnie wszędzie tam, gdzie właśnie są osoby, które no, chcemy właśnie uwrażliwić właśnie na los tych prześladowanych chrześcijan. I wrócę jeszcze właśnie do tego Światowego Indeksu Prześladowań. Tam jest bardzo wiele danych, jeżeli chodzi o te poszczególne kraje. Mapka jest w takiej wersji interaktywnej, dostępna na stronie internetowej Open Doors. Adres do strony też będzie również później podany. I klikając w poszczególne kraje, można zobaczyć bardziej szczegółowo, na czym polega specyfika prześladowań właśnie w danym kraju. Natomiast tak na dobrą sprawę, no zdajmy sobie sprawę, że takie dane suche, liczbowe czy statystyczne zobrazowane w takiej postaci graficznej, jaką tutaj mamy na tym slajdzie, no nie do końca tak naprawdę przemawia do naszej wyobraźni, bo to jest statystyka, dzisiaj jesteśmy zalewani mnóstwem najróżniejszych informacji i do pewnego stopnia no, mechanizm psychologiczny jest taki, że po pewnym czasie już przestajemy jak gdyby reagować na mnóstwo tutaj liczb, które są wokół nas. No, odwołam się do prostego przykładu w sumie z niedawnych miesięcy. Statystyki, powiedzmy, jeśli chodzi o zachorowania na COVID, były publikowane każdego dnia, ale zupełnie na pewno to było inaczej odbierane przez każdego z nas, jeżeli w najbliższym otoczeniu miał osobę, która faktycznie na przykład zachorowała na tą chorobę, no bo to bezpośrednio wtedy jakoś tutaj no, była po prostu styczność z tym tematem. Takie kwestie rocznicowe, bo kilka dni temu obchodziliśmy właśnie rocznicę zamachu na Jana Pawła II, to też niewątpliwie jakaś forma prześladowania Kościoła. I do takich sytuacji dochodzi, konkretnie do ataków na liderów najróżniejszych właśnie wspólnot. Tutaj oczywiście przykład taki bardzo znany i wyjątkowo spektakularny, właśnie zamach na Jana Pawła II. Ale dzisiaj również też jest rocznica właśnie męczennika, patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli. Także to pokazuje, że de facto droga Kościoła to jest droga męczenników właśnie i cały czas te prześladowania często właśnie nawet w takiej ekstremalnej formie są w Kościele obecne. Natomiast chciałbym właśnie tak troszeczkę przybliżyć historię konkretnych osób, właśnie troszeczkę wyjść poza tych danych statystycznych i żeby wam przybliżyć troszeczkę bezpośrednio jakieś przykłady takie z życia wzięte. I wziąłem tutaj na przykład Kolumbię. Ona jest o tyle charakterystyczna, że jak zobaczymy tutaj, chrześcijanie stanowią tam większość. Z 50 około milionów populacji chrześcijanie stanowią przeważającą większość, ale to też jest kwestia, że nawet większość osób wierzących w danym kraju nie ma de facto gwarancji, że nie dostąpią jakichś prześladowań. I charakterystyka Kolumbii jest na przykład taka, że tam przez lata toczyła się wojna domowa. Tutaj widzimy na slajdzie tak zwane rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, Armia Ludowa. No takie bojówki, uzbrojone bojówki, które walczyły z rządem, które terroryzowały całe połacie kraju. To się działo przez wiele, wiele lat. Natomiast proces pokojowy tutaj zastopował pewną taką destabilizację kraju. Ale specyfiką Kolumbii jest to, że mimo tego, że jakieś już działania zostały tutaj podjęte, sytuacja się niby ustabilizowała, to kraje Ameryki Łacińskiej, a Kolumbia w szczególności, są cały czas zagrożone właśnie różnymi takimi nawet nieformalnymi grupami zbrojnymi, ponieważ nie wszyscy też się jakoś podporządkowali takiemu rozejmowi czy zawieszeniu broni. To na celowniku znajdują się liderzy wspólnot chrześcijańskich. Dlaczego? No, ponieważ spotykając się z ludźmi, głosząc Ewangelię, głosząc właśnie prawdy biblijne, na przykład stoi to w sprzeczności z interesami takich różnych zbrojnych grup, które żyją z produkcji narkotyków. Wobec tego, jeżeli dany lider wspólnoty chrześcijańskiej będzie zniechęcał ludzi do uprawy roślin, z których się wyrabia narkotyki, automatycznie właśnie, ponieważ to stoi w sprzeczności z interesami takich zbrojnych grup, znajduje się w zagrożeniu i znajduje się po prostu na ich celowniku. I taka sytuacja właśnie z życia wzięta. Rodzeństwo widoczne tutaj na slajdzie, 13-letnia Daniela, 6-letni Sebastian, no, dzieci, które no, może nie bez troski, ale taki spokojny właśnie czas tutaj właśnie sobie spędzają. Może nie w jakimś luksusie, ale w takiej względnej stabilizacji. I doświadczyły tutaj takiej no, skrajnej agresji właśnie zbrojnych grup. Na zdjęciu tutaj widzimy, są z matką, natomiast ich ojciec, który jako pastor, jako prowadzący spotkania lokalnej grupy chrześcijan, no naraził się przez sam fakt głoszenia Ewangelii. I proszę sobie wyobrazić biały dzień, kiedy rodzina czuła się bezpiecznie, te dzieci bawiły się w pobliżu domu, ich matka gotowała obiad, a obecny tutaj właśnie lider o imieniu Plinio oglądał wiadomości w telewizji, został przez kogoś zastrzelony. Strzały padły z ulicy i w miejscu, gdzie no, czujemy się bezpiecznie, no wyobraźmy sobie tak, jak teraz siedzimy przed ekranami komputerów i że ktoś do nas strzela po prostu z zewnątrz. No, niestety tego typu właśnie drastyczne sytuacje są i zdarzają się konkretnie tutaj właśnie w tym momencie. Ta rodzina tego doświadczyła. I cóż się działo dalej? No oczywiście ogromna trauma, ogromna strata i no tutaj Open Doors jako organizacja zostało przez lokalnych tutaj przedstawicieli zaalarmowane i rodzina, no idąc już tak po prostu tutaj jakby bezradnie w pewnym sensie, ale doświadczyła tutaj pomocy polegającej na tym, że przede wszystkim tych ludzi ewakuowano z tego niebezpiecznego miejsca i w Kolumbii również właśnie w innych miejscach w miarę możliwości powstają takie, jak tutaj widać na slajdzie, no takie bezpieczne jakby domy czy takie jakby wspólnoty, które przygarniają te osoby, które de facto no, nie mają gdzie się podziać, gdzie po prostu jest bezpośrednie już to zagrożenie życia i oni w tym momencie mogą po prostu tutaj otrzymać pomoc. I bardzo polecam i tutaj też myślę, wyślę też kilka linków na czacie, będzie można sobie tutaj dokładniej powiedzmy zgłębić. Jest spisana, znaczy właściwie nie tyle spisana, jest nagrana rozmowa właśnie z tą dziewczynką, z Danielą. Prowadzimy kanał na YouTubie, gdzie między innymi też są różne historie, ale są też wywiady czasem właśnie z tymi osobami, które doświadczyły takiego cierpienia. I jedno z takich przesłań, które jest obecne w tym wywiadzie właśnie z Danielą, to jest takie, żeby bądź odważny i silny, ufaj Panu. Ta dziewczynka ma na tyle właśnie silną, mocną wiarę przekazaną właśnie przez ojca, że no, mając kilkanaście lat, no po prostu no, jak gdyby dopiero wchodząc właśnie w życie, no jest takiej wiara tak bardzo głęboko zakorzeniona, że się dzieli takim przesłaniem i to jest myślę dla nas takie no, duże świadectwo, że nawet w obliczu takiej tragedii po prostu można się nie załamać. No myślę, że ogromnym wsparciem dla rodziny Danieli też była akcja pisania listów. Jako jedna właśnie z form pomocy organizujemy akcję pisania listów. To jest jedna z takich form pomocy. Są cykliczne akcje pisania listów, które co jakiś czas można właśnie odnaleźć na naszej stronie. I to się odbywa w takiej postaci, że można wysłać tradycyjną kartkę właśnie pocztową na adres biura w Warszawie, jakimś prostym tekstem, czy korzystając z Google Translatora, czy po hiszpańsku tutaj akurat, czy po angielsku. To wystarczy czasami prosty właśnie werset z Biblii, kiedy te osoby, w szczególności na przykład czasem odbywające długoletnią karę pozbawienia wolności, kiedy te listy docierają z wielu zakątków świata, są faktycznie przypadki, gdzie no to też już jakoś zmiękcza serca tych prześladowców i ci ludzie są wypuszczani po latach na wolność. I teraz też takie tutaj przesłanie dosłownie sprzed kilku ostatnich tygodni. No, zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja na Ukrainie i no, takie bardzo, myślę, poruszająca odpowiedź chrześcijan, którzy sami doświadczają różnych trudności. Tu są dzieci z Pakistanu właśnie na zdjęciu. Mimo tego, że Pakistan jest w czołówce tych krajów, gdzie są prześladowania, oni nie zapominają też o tych, którzy są potrzebujący. I tutaj widzimy właśnie dzieci trzymają, tutaj na kartce jest napis w intencji o nawrócenie Rosji. Tutaj spotkanie modlitewne również właśnie dzieci i modlitwa o pokój na Ukrainie. I jeszcze jeden taki kraj, a właściwie bardzo poruszająca historia, o której już w rejonie wrocławskim tutaj opowiadałem, kiedy miałem możliwość prelekcji takiej bezpośredniej w realu, ale historia jest bardzo poruszająca i też obrazuje właśnie takie coś, co może być dla nas szokujące. Otóż mały kraik w Afryce Północno-Wschodniej, Erytrea, i tutaj chrześcijanie stanowią no, połowę praktycznie populacji. I tam jest o tyle też dziwna sytuacja, o tyle specyficzna, że jest jeden kościół chrześcijański uznawany przez państwo oficjalnie. Coś troszeczkę na podobnej zasadzie, jak się dzieje w Chinach, że jest jeden kościół taki, który państwo uważa za legalny, ale wiąże się to z tym, że struktury państwowe chcą wpływać na nominacje biskupów, że zezwalają tylko na ocenzurowane wersje Biblii. Podobnie jest w pewnym sensie w Erytrei, ponieważ wszystkie tutaj grupy chrześcijan, które nie są bezpośrednio w jakiejś łączności ze strukturami państwo po prostu nie zezwala na ich działalność i stosuje różne formy przemocy po prostu wręcz. I tu nieprzypadkowo właśnie w tle tego zdjęcia są takie kontenery. Te kontenery to de facto są więzienne cele w Erytrei. W ten sposób właśnie wyglądają w Erytrei więzienia i do takiego kontenera właśnie trafiła na wiele miesięcy widoczna tutaj na zdjęciu Helena. Proszę sobie wyobrazić, że jej jedyną winą była to, że wydała pieśni uwielbienia. Po prostu pieśni uwielbienia, chwalące Boga, ale że nie było to jakby w cudzysłowie koncesjonowane wydawnictwo, nie było właśnie w łączności z tym kościołem oficjalnym uznawanym przez państwo. Nawet nie był w żadnej formie realizowany proces karny, po prostu w trybie administracyjnym została w takim kontenerze zamknięta i no, pogrążona wręcz w totalnej beznadziei, bo doświadczała ogromnego cierpienia fizycznego ze względu takich warunków, jakie w tym kontenerze przebywały. W warunkach afrykańskich to jest nagrzewanie się takiego kontenera jak blaszana puszka, właśnie kiedy są ogromne temperatury, wyziębianie w nocy. Jedyna wentylacja to była wycięta dziura w dachu tego kontenera. No, brak de facto sanitariatu, warunki, które nam tu na pewno trudno sobie wyobrazić. A dodatkowym cierpieniem Heleny było to, że nie wiedziała, ile de facto czasu tam spędzi w tym więzieniu, a miała jednocześnie świadomość, że może w każdej chwili z niego wyjść. Wyjść, ponieważ jasno ją informowano, że wystarczy, że podpisze dokument, że wyrzeka się wiary w Jezusa Chrystusa i wychodzi na wolność. I ona wspomina właśnie po latach, obecnie jest wolną osobą, żyje, mieszka w Europie, wspomina, że gdyby nie to, że odczuwała to, że ludzie na całym świecie się za nią modlą, no to nie znalazłaby, nie byłaby w stanie po ludzku jakoś wykrzesać takiej siły, która by jej pozwoliła zachować tą wiarę i się nie wyprzeć. I kiedy była aż tak zmaltretowana właśnie przez strażników, że w końcu pozwolono jej na wizytę u lekarza, to lekarz był tak zszokowany, myślał, że ona ma jakąś na sobie wierzchnią szatę, polecił jej rozebrać się, aby ją zbadać, a ona oświadczyła, że ona już jest rozebrana. Jej ciało miało taką sino-granatową barwę, że lekarz był zszokowany, że to jest po prostu ciało, że to jest skóra, że faktycznie można tak po prostu człowieka doprowadzić do takiego stanu. I Bogu dzięki, właśnie Helena jest wolna i ogromną tutaj taką wartością tego jak gdyby obumierającego ziarna, które ci prześladowani chrześcijanie jak gdyby właśnie są tym ziarnem, że w tym cierpieniu dają niesamowite świadectwo, że raz, że można właśnie to przetrwać, a dwa, że można nieść ten przekaz, który tutaj dla nas może być taką wskazówką, że ta sytuacja, choćby była nawet krańcowa, to nie jest właśnie beznadziejna. I tutaj taka jedna z kluczowych myśli, która bardzo bym chciał, żeby jakoś nam zapadła w pamięć i żebyśmy to jakoś mieli właśnie na względzie, patrząc na to, jakie my mamy możliwości de facto żyjąc w wolnym świecie. Chcę przekazać wiadomość tym, którzy są chrześcijanami i żyją w wolnym świecie. Nie powinniście uważać wolności za coś oczywistego. Jeśli ja mogłam śpiewać w więzieniu, wyobraź sobie, co ty możesz uczynić dla Bożej chwały, żyjąc w wolności. I właśnie tak myślę, że de facto możemy zrobić bardzo, bardzo dużo. To mogą być, wydawałoby się czasami drobne rzeczy, ale już sam fakt obecności naszej w życiu jakimś takim codziennym, może nie publicznym, ale de facto między ludźmi, kiedy nie wiem, mijamy kościół, możemy się przeżegnać, takie drobne gesty, takie drobne, nie wiem, symbole religijne, czy różaniec, czy powiedzmy krzyżyk, który mamy, czy jakiś element właśnie ubioru, to też już jest jakiś, myślę, taki przekaz, który daje świadectwo właśnie naszej wiary. I Helena nawet w takiej skręcowej właśnie sytuacji, po ludzku, nie mogąc właściwie zrobić nic, to dawała to świadectwo właśnie śpiewając pieśni. I chciałbym taką właśnie sytuację, która być może w jakiś sposób nas w większym lub mniejszym stopniu bezpośrednio dotknęła. To jest przykład z Wrocławia, aczkolwiek myślę, że takie sceny się działy w wielu miastach w Polsce. To jeszcze zanim trafiłem do Open Doors, sytuacja tutaj z podwrocławskiej katedry. No myślę, że pamiętamy te tak zwane czarne marsze, też akty agresji wobec kościołów. To jest zdjęcie zrobione pod katedrą wrocławską. Właśnie jeden z takich wieczorów z października 2020 roku, kiedy de facto ludzie, którzy chcieli jakoś zamanifestować wrogość wobec kościoła, stanęli naprzeciwko świątyń i nie było z nimi de facto możliwości jakiegoś dialogu. Nie było tej możliwości, bo była jakaś zupełna po prostu jakaś taka przepaść de facto i to myślę taka właśnie walka duchowa. Natomiast łączyliśmy się w różnych grupach takich modlitewnych pod katedrą, na czuwaniach modlitewnych i tu jest jedno takie zakończenie jednego z tych czuwań, które prowadził młody ksiądz, tutaj właśnie w takich czerwonych takich rękawach tutaj właśnie widać. Troszeczkę niewyraźne zdjęcie, ale zrobione zupełnie spontanicznie. I proszę sobie wyobrazić, właśnie po kilku takich spotkaniach w tygodniu, po modlitwie różańcem, po śpiewaniu pieśni, po takim no, przeświadczeniu, że no, ci ludzie nie są skłonni do dialogu po prostu, że, no, że trzeba stać i po prostu się modlić. I często nie wiemy, jakie owoce nasza modlitwa ma. Tak samo jak się modlimy za chrześcijan, no, nie wiemy często, czy ta modlitwa w ogóle gdzieś tam na drugim końcu świata coś faktycznie może spowodować. Ale tu taka konkretnie sytuacja, która ilustruje to, jaką wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Te dwie osoby, które tutaj stoją obok księdza, to uczestnicy właśnie tych protestów i oni pod koniec jednego dnia się pomodlili po prostu z nami. Także no myślę, bardzo poruszająca scena, która też nam może przypomnieć właśnie, że nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale de facto to jest walka o duszę ludzi. O duszę ludzi, że nie możemy nikogo potępiać, możemy oceniać czyny, ale o osoby powinniśmy walczyć w sensie właśnie modlitewnym. I też poza modlitwą za prześladowanych chrześcijan warto też się modlić po prostu o nawrócenie ich prześladowców. I właśnie chciałbym przejść do tego, co konkretnie możemy zrobić, bo możemy przede wszystkim dużo się dowiedzieć o tym kościele prześladowanym. Tutaj na miarę na kilka materiałów. Właściwie główny punkt startowy to jest ta strona internetowa, będąca taką główną tutaj bazą wiedzy. I też kanał na YouTubie, na którym staramy się co tydzień regularnie zamieszczać opowieści takie kilkuminutowe, też żeby to nie było zbyt dużo, bo wiadomo, jesteśmy tutaj zajęci różnymi sprawami, ale żeby w skondensowanej formie przedstawić historię konkretnych osób, tak jak na przykład ta wspomniana historia Danieli czy historia Heleny, to ja właśnie o tych osobach się dowiedziałem właśnie też z kanału YouTube'owego. I chodzi o to, żeby jakoś identyfikować się z tymi ludźmi, bo no, trudno się modlić, że tak powiem, za dosyć abstrakcyjne kolory na mapie, a jeżeli chociaż troszeczkę po prostu z imienia, czy czasami właśnie z twarzy te osoby poznamy, zobaczymy, to chociaż są gdzieś na drugim końcu świata, to trochę może nam staną się bliższe. I stąd taka zachęta właśnie. Tutaj widzimy takie magazyny, one są w postaci papierowej. Do tego przejdę też, jakie można ewentualnie zamówić. Na spotkaniach takich tradycyjnych to są takie karty tak, które można wypełnić, zostawić swój adres i otrzymywać właśnie takie magazyny drogą tradycyjnej poczty. I tam są na każdy miesiąc zwykle historie kilku konkretnych osób, które no, dają świadectwo, w jaki sposób nawróciły się, w jaki sposób spotkały trudności na drodze wiary, wobec tego, jak otoczenie na przykład reagowało negatywnie na to ich nawrócenie i jednak jak Pan Jezus, jak tutaj wsparcie po prostu też i modlitewne i różne sposoby właśnie działania Pana Boga pomogły im wytrwać w takiej trudnej sytuacji. Tutaj też tak poglądowo kanał na YouTubie, kilkuminutowe takie historie, bądź też czasami jakieś wywiady z tymi osobami, które chcą się też jakoś dzielić tym, jakiej doświadczyły tutaj sytuacji, także ten kanał YouTube'owy. I główna zachęta, żeby jakoś poczuć się taką częścią tego kościoła, no, Chrystusowego, bo zdajemy sobie sprawę tutaj jako też pracownicy, że są te podziały między ludźmi, że są te różne denominacje, że są różnice różne właśnie związane no, z kwestiami teologicznymi, ale de facto ci ludzie faktycznie no, cierpią tylko z jednego powodu, że wierzą w Jezusa Chrystusa, że się modlą, że czytają Pismo Święte. I taka zachęta, żeby jakoś tak w takiej chociażby właśnie formie, jak tutaj widzimy teraz na slajdzie, to jest propozycja, żeby na każdy dzień danego miesiąca, dosłownie dwuzdaniowe są intencje na każdy dzień danego miesiąca, wymieniony kraj i bądź krótki opis danej sytuacji, bądź na przykład z imienia wymieniona jakaś osoba i taka króciutka intencja, którą można po prostu dołączyć do codziennej modlitwy, żeby jakoś właśnie o tych ludziach pamiętać. I właściwie to jest chyba najważniejsze, co możemy zrobić właśnie, modlić się, bo bo od tego się właściwie zaczyna, od tego, no to jest fundament po prostu naszej wiary. Trudno sobie wyobrazić w ogóle chrześcijanina bez modlitwy. Natomiast ta kwestia, którą właśnie tutaj proponuję, to jest tutaj no, troszeczkę powiększenie perspektywy, w jakiej jesteśmy, trochę właśnie takie wydobycie spoza takiej strefy cienia, jak gdyby tych ludzi, o których de facto no, nie usłyszymy w głównych mediach. Taka zachęta, te takie punkty kontaktowe, właśnie strona internetowa, kanał na YouTubie. Stąd też zachęcam Was bardzo gorąco do takiej wrażliwości na ten Kościół prześladowany. I tak na koniec właśnie to są tak jakby dwie strony medalu, bo z jednej strony właśnie ci ludzie bardzo potrzebują naszego wsparcia, naszej pamięci, naszego zaangażowania, a z drugiej strony mogą nam bardzo dużo dać właśnie poprzez swoje świadectwo. I tak na koniec takie osobiste właśnie, taka osobista refleksja, kiedy był czas lockdownów, kiedy pracowałem zdalnie jeszcze właśnie w poprzedniej firmie i byłem jako też osoba, która jeszcze nie założyła rodziny, no zamknięty w czterech ścianach. Kiedy już się z organizacją jakoś zetknąłem, zacząłem te magazyny prenumerować i wczytywać się w historię tych ludzi, to troszeczkę zmieniło moją perspektywę, ponieważ zobaczyłem, że mogę chociaż jednak wyjść z domu, pomodlić się pod przydrożnym krzyżem, mimo tego, że były te limity w kościołach, był utrudniony dostęp do jakichś form praktykowania po prostu wiary, nie było spotkań wspólnotowych, jakoś się to przenosiło na online na przykład, ale jednak po prostu zestawienie tego z tym, co ci ludzie przechodzą, jakich doświadczają trudności, to też mi właśnie uświadomiło, że dają niesamowite świadectwo i że no, obiektywne jakieś trudności, których doświadczaliśmy no, w takiej formie, jak ona była może podczas lockdownów, to jeszcze nie dochodzimy do takiej tak naprawdę ściany i de facto oni nas mogą tutaj poprzez swoje świadectwo niesamowicie ubogacić i właśnie tak umocnić wierzę. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję tutaj za możliwość przedstawienia sytuacji tego kościoła prześladowanego. Wyślę też na czacie tutaj jeszcze kilka takich linków, które może będą pomocne. I jeżeli są jakiekolwiek pytania, może już coś na czacie właśnie tam się pojawiło, to w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć.
Na razie przynajmniej do mnie na czacie nie wpłynęło. Czat jest odblokowany, także jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie, to zapraszamy, zachęcamy.
Ja może tutaj pokażę jeszcze, nie wiem na ile tutaj widać. O, to jest właśnie taki tradycyjny papierowy magazyn. One nie są przewidziane właśnie w formie elektronicznej, one są do dystrybucji generalnie właśnie takiej papierowej. Ale to też z tego względu, żeby jak gdyby w tym nawale różnych elektronicznych informacji po prostu te treści nie umknęły, żeby leżały gdzieś, jak na przykład po prostu coś na widoku jest gdzieś w mieszkaniu, to też jakoś myślę może przykuć naszą uwagę. Natomiast ten kalendarz modlitw to jest tutaj właśnie taką wkładką w takim magazynie, a w sensie takim praktycznym może jest wygodniej po prostu też oczywiście coś wziąć ze sobą i na przykład mieć pod ręką w smartfonie, to tutaj podeślę może w jaki sposób do tego można dotrzeć. Pierwszy taki właśnie główny namiar, jakbym podesłał może na czacie, to jest strona główna właśnie tutaj organizacji. Kolejna rzecz to jest Światowy Indeks Prześladowań, gdzie jest mapka, o której wspomniałem i tam można odnaleźć właśnie interaktywną wersję, poczytać opisy krajów, troszeczkę szerzej po prostu poznać specyfikę poszczególnych krajów. I jeżeli ktoś by właśnie na przykład również chciał, to jest możliwość pobrania tego kalendarza modlitw również ze strony internetowej. Jeżeli się na głównej stronie przewiniemy na sam dół, to jest taki odnośnik, on jest aktualizowany co miesiąc i można sobie pobrać na przykład tutaj konkretnie na maj, to jest na przykład właśnie w PDF-ie tutaj kalendarz modlitw. Również jeżeli byście chcieli zasubskrybować właśnie te magazyny, to też jest taka opcja, jest też na stronie właśnie w takiej zakładce, poszukam właśnie i podeślę może w zakładce bądź aktywny, przyłącz się, można tutaj wypełnić taki formularz i te magazyny zamówić. One z zasady są bezpłatne, są finansowane właśnie tutaj z dobrowolnych darowizn i można bądź tutaj wpisać się na taką subskrypcję tej wersji papierowej, bądź też jeszcze można wpisać adres mailowy, dostawać na przykład powiadomienia o tych kanałach, o tych właściwie wrzutkach na YouTubie. I może jeszcze tutaj wspomniana historia Danieli. Danieli z Kolumbii. Można odsłuchać właśnie wywiadu z nią i troszeczkę właśnie tak z pierwszej ręki jakby poznać jej sytuację.
Pojawiło się pytanie na przykład, czy oprócz krajów z indeksu monitorujecie też inne kraje, gdzie na przykład prześladowanie może być bardziej takie ukryte w białych rękawiczkach, może nie fizyczne, ale takie społeczne.
Tak, bo generalnie metodologia tworzenia Światowego Indeksu Prześladowań polega na tym, że faktycznie niekoniecznie tutaj prześladowania związane są z fizycznymi jakimiś formami przemocy. To czasami mogą być po prostu bardziej takie wysublimowane formy nacisku. I ta pierwsza pięćdziesiątka, ona jest taka tutaj eksponowana właśnie na mapce, natomiast są kraje, gdzie są różne formy prześladowania, a które nie znajdują się na tej pierwszej pięćdziesiątce. Kilka lat temu jednak w pierwszej pięćdziesiątce na przykład znalazła się Rosja. I teraz jak gdyby widzimy też w jaką stronę to być może właśnie poszło, że tam jest taka sytuacja, że ten Kościół prawosławny jest de facto bardzo tutaj związany z tą oficjalną władzą. No i to prowadzi do bardzo przykrych takich właśnie w tym momencie kwestii. Tutaj na przykład we Wrocławiu jest taka dzielnica czterech świątyń, gdzie między innymi jest i parafia katolicka, i jest synagoga, i jest kościół prawosławny. I kiedy miałem na przykład niedawno na parafii króciutkie prelekcje w ramach Eucharystii, wcześniej rozmawiałem z ojcem proboszczem właśnie z tej parafii Paulinów, to on mówi, że no dosłownie kawałeczek dalej jest ta prawosławna cerkiew, gdzie się modlą o zwycięstwo wojsk rosyjskich na Ukrainie. Także te podziały niestety są bardzo przykre. I kraje niby formalnie właśnie chrześcijańskie, jak na przykład powiedzmy Francja, one nie są też na tej liście tego Światowego Indeksu Prześladowań. One są przez nas monitorowane, ta sytuacja jest obserwowana. No nie ma tam powiedzmy jeszcze jakichś bardzo takich form prześladowania, które by powodowały, żeby wskoczyły do tej pięćdziesiątki, ale niestety tendencja jest no, pogarszająca się. Także niestety jest właśnie tak, że nie dzieje się to z dnia na dzień, ale pomału taki proces postępuje. Też zauważmy, że te kraje właśnie afrykańskie, to niektóre były no, kolebką de facto chrześcijaństwa, w szczególności na przykład tak patrzę, Etiopia między innymi, no tam była kolebka chrześcijaństwa przed wiekami, a teraz niestety te prześladowania tam zbierają na sile. Czyli to pokazuje, że pewne procesy narastają i stąd tak ważna jest ta praca taka, no taka organiczna, drobna po prostu właśnie, żeby nie stwarzać jakiejś próżni, żeby no jakoś swoim życiem dawać świadectwo. Też myślę, jest taka walka o ludzkie serce tutaj, jeśli chodzi o tych młodych ludzi tutaj w Polsce. Teraz w czerwcu będą niestety te kolejne różne tak zwane parady tolerancji, równości. To wszystko się dzieje bardzo pod takimi szczytnymi hasłami, ale de facto tam te różne wzorce, że tak powiem ogólnie mówiąc, genderowo-tęczowe są już jakoś bardzo promowane. Osobiście tutaj jako organizacja powiedzmy Open Doors to tutaj tym się bezpośrednio nie zajmujemy, aczkolwiek tutaj w środowisku takim kolegów, no to W zeszłym roku organizowaliśmy no, taki marsz, mały, bo mały, ale zawsze po prostu z różańcem, który był jak gdyby takim omodleniem tych osób, które tutaj jakoś właśnie paradowały.
Jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób są dostarczane Biblie w krajach, gdzie są one zabronione? Czy to jest jakoś specjalnie przemycane wtedy?
To znaczy tak, no takich bardzo szczegółowych informacji z terenu w tym momencie nie mam, bo to są też takie dosyć kwestie tutaj dyskrecjonalne i to nie jest bezpośrednio tak bardzo ujawniane. Natomiast takich bardzo spektakularnych akcji, które były zrealizowane, można odnaleźć też na stronie Open Doors jedną z największych akcji, dostarczenie 1 000 000 sztuk Biblii do Chin i to się odbyło w takiej scenerii jak niemal ze filmu szpiegowskiego, po prostu pod osłoną nocy na wybrzeże podpłynął statek, na którym faktycznie 1 000 000 tych Biblii było. No musiano wcześniej niewątpliwie jakoś bardzo to zabezpieczyć, rozpoznać właśnie teren, żeby odbyło się to właśnie w konspiracji i de facto partiami były te Biblie z tego statku rozładowywane i rozeszły się właśnie tam w tym kościele chińskim. Także to była jedna z takich najbardziej spektakularnych akcji. Czasami się to odbywa w takiej formie, że ciężko jest dostarczyć coś w postaci fizycznej. Stąd na przykład powiedzmy jakieś egzemplarze Biblii, no jest ogromne ryzyko, żeby dostarczyć do Korei Północnej, czy jakieś akcje wysłania listów, żeby te wersy chociażby biblijne były przekazane, to wtedy jakiś przekaz biblijny się odbywa w postaci audycji radiowych, na przykład nadawanych z Korei Południowej, no i wówczas też są na takiej czarnej liście odbiorniki radiowe w Korei Północnej jako tutaj no, potencjalne zagrożenie, swoją wrogi propagandy, no i do chrześcijan wtedy drogą radiową tutaj na przykład treści biblijne docierają. Natomiast początki były takie, że ten przemyt Biblii to po prostu był zrealizowany no, gdzieś pod podwójnym dnem w tym Volkswagenie, którym ten brat Andrew się przemieszczał i to było robione tak, no mówiąc kolokwialnie, po wariacku wręcz, że była taka jego jakby modlitwa przemytnika, że Panie Boże, spraw, żeby celnicy nie widzieli, żeby nie słyszeli i tak po prostu niesamowicie z taką brawurą wręcz on faktycznie jeździł z władowanym tym Volkswagenem i w ten sposób to się odbywało. Teraz na pewno są też jakieś formy dystrybucji elektronicznej, natomiast no bezpośrednich tutaj szczegółów no nie mogę też z jakichś względów bezpieczeństwa też po prostu podać, ale no różne sposoby są w każdym razie wykorzystywane. Tak jak wspomniałem, taka droga radiowa też między innymi, jeżeli jest trudność w dostarczeniu fizycznych egzemplarzy.
Dziękujemy. Tadeuszu, czy widzisz też czat, bo na czacie się pojawiają pytania? Jaki jest sens prześladowania chrześcijan, ludzi, których sensem życia jest miłość i pokój? No to wyjaśnienia już w zasadzie podałeś na początku, prawda, cytatami biblijnymi.
Tak, to znaczy, no to jest niestety właśnie takie, myślę, zakorzenienie czasami w pewnych kulturach wzorców i niedopuszczenie do siebie jak gdyby myśli, że poza danym wierzeniem może być też coś obiektywnie dobrego i stąd też w krajach muzułmańskich, jak czytałem pewne świadectwa nawróconych muzułmanów, jak oni zaczęli się wczytywać faktycznie w księgę Koranu, ale zaczęli to porównywać też na przykład z egzemplarzem Pisma Świętego, zaczęli po prostu zadawać pytania, takie czasami właśnie drążące, niewygodne pytania, bo zaczęli natrafiać na sprzeczności po prostu w tym momencie, z tym, co widzieli wokół siebie, że no, widzieli, że jak czytali dzieje Jezusa, że on nie robił faktycznie nic złego, a jak zostawili to no, z językiem takim, no, z jakim mają do czynienia w Koranie, gdzie tam jest no, dużo różnych antagonizmów, no to im nie pasowało i no to jest odwieczny, myślę, problem właśnie. No, tak samo Żydzi no, czekali na Mesjasza, a paradoksalnie odrzucili go właśnie, kiedy przyszedł. Nie? Więc myślę, że to jest bardzo istotne właśnie, żeby no, modlić się, żeby ci ludzie po prostu nie byli tacy zaślepieni, bo spektakularne nawrócenia cały czas są możliwe. No, taki najprostszy przykład, co mi przychodzi do głowy, no to przykład świętego Pawła. no, prześladowca chrześcijan, no, człowiek, który miał krew chrześcijan na rękach i w zasadzie w takim zaślepieniu mógłby tkwić. No, gdyby nie niesamowita łaska, której doświadczył, to po prostu by się nie nawrócił. A no, sens prześladowania, no, z założenia, no, jakieś, no, nie wiem, szataństwo po prostu, myślę, jakieś zaślepienie, jakiś może po prostu też ciężko oceniać to, jakoś wartościować, bo ci ludzie doświadczają czasami ogromnych dylematów, bo bywa tak, że oni sobie zdają sprawę z tej sytuacji, co będzie, jeżeli oni uzewnętrznią swoją wiarę. I są na przykład takie świadectwa, że muzułmanin na przykład się nawraca, ale no boi się po prostu praktykować tak na zewnątrz, czyta w ukryciu Pismo Święte i na przykład, żeby się nie zdekonspirować, idzie na modlitwę do meczetu, odgrywa te zewnętrzne jak gdyby tutaj gesty, ale de facto nie odmawia modlitwy do Allaha, tylko odmawia Ojcze Nasz. I to są takie, oni mają też wyrzuty sumienia czasami, jak o tym mówią, że czy oni są dobrymi chrześcijanami, skoro tutaj no, Jezus kazał się dzielić wiarą, że nie stawiać świata pod korcem, no, ale z drugiej strony no, też mają świadomość, że ich życie po prostu może być zagrożone. Więc no, myślę, doświadczają takich dylematów, o których my tutaj no, nie zdajemy sobie nawet tego sprawy i ta presja jest na pewno ogromna. Jest to na pewno po prostu taki no, trudny temat i też się spotykałem z pytaniami, no, czy oni nie mogą po prostu zwyczajnie uciec, zmienić środowiska? No to też na pewno nie jest takie proste, bo to są często osoby, które są w konkretnej rodzinie, są wychowani tam przez lata. No, jest taka miłość po prostu, tak jak na przykład, no nie wiem, w rodzinie jest po prostu miłość, ale tu są te takie sytuacje no, krańcowe, że potrafią być dokonywane zabójstwa honorowe tylko dlatego, że ktoś odstępuje właśnie od islamu i to jest stawiane tutaj wyżej niż taka ojcowska miłość wobec na przykład właśnie dzieci. No, jest to na pewno jakaś taka przerażająca rzeczywistość, trzeba przyznać.
Dziękujemy. A może ktoś ze uczestników chciałby zadać pytanie tak głosem swoim, nawet nie na czacie?
Jeszcze tak może dopowiem, bo skoro się przedłuża cisza, jest możliwość też również, ponieważ jesteśmy tutaj w gronie takim z kilku rejonów różnych, z kilku miejsc w Polsce. Mamy prelegentów też na przykład w tej chwili i w Warszawie, i w Krakowie. Z tego, co się orientuję, właśnie tam jakieś spotkanie z grupą 33 w Krakowie było. Właśnie moja koleżanka, która działa w Krakowie, tam bodajże spotkanie jedno miała. I też jest kolega, który działa na Śląsku, konkretnie jest w Żywcu, więc gdybyście potrzebowali jakichś kontaktów do tych ludzi, na przykład, żeby przyszli i zrobili taką prelekcję też w realu, no zawsze wtedy też tak face to face bezpośrednio, no to też jest, myślę, taka wartościowa opcja bezpośrednio się spotkać, więc też zachęcam właśnie do takiego kontaktu bezpośredniego, bo jest taka możliwość w tym momencie. No między innymi właśnie Warszawa, Żywiec, czyli właśnie Śląsk, Mazowsze.
Dziękuję. Księże Tadeuszu, ksiądz chciał zabrać głos, bo widzę, że mikrofon włączony.
Może ta cisza przedłużająca się świadczy o powadze tematu, o naszym takim wewnętrznym poruszeniu. I za to chcemy podziękować. No ja jeszcze też chciałbym powiedzieć, że czasem chrześcijanie też potrafią dokuczać i prześladować wyznawców innych religii. To i w Polsce może mieć miejsce i słownie, i czynem. Są tacy chrześcijanie, którzy są bardzo wrogo nastawieni czy do judaizmu, czy do islamu. Także też nieraz musimy się i we własnej piersi uderzyć. Natomiast właśnie, tak ostatnio, no, bardzo trudne tematy związane z wypowiedziami papieża. Modlitwa za ofiary, ale też modlitwa za prześladowców. Za tych, którzy nie wiedzą, co czynią, albo wiedzą, co czynią, żeby oni przejrzeli, żeby oni się opamiętali. Ja jestem pod wrażeniem tego wykładu i bardzo, bardzo dziękuję tak też się bije w piersi, co człowiek robi dla tych ludzi, którzy tak cierpią. Te kontenery mnie bardzo, bardzo też poruszyły. Więc jeśli to jest taki fakt konkretny, nie, to człowiek tu sobie siedzi spokojnie w pokoju, a ktoś tam w takim zamknięciu, w takiej izolacji, w takiej samotności. Także może włączmy też w nasze codzienne modlitwy różańcowe tą intencję za prześladowanych chrześcijan i za prześladowców. Dziękuję.
Dziękuję również. Bardzo Tadeuszu, dziękuję w imieniu wszystkich, całej grupy 33. Dziękuję Wam za uczestnictwo.